Witam Państwa, Lech Pilarski. Do połowy listopada potrwają konsultacje Regionalnego Planu Transportowego na lata 2021-2027. To kluczowy dokument umożliwiający finansowanie inwestycji transportowych, głównie z programu regionalnego, ale także z programu dla Polski Wschodniej. I tu cytat z tego planu transportowego. Pomimo licznych inwestycji drogowych i kolejowych od roku 2010, wskaźniki charakteryzujące rozwój transportu w regionie są niezadowalające i wciąż pozostają na poziomie najniższym w kraju. Ponadto w programie, to już nie cytat, zajmiemy się drogami wojewódzkimi i spróbujemy wyjaśnić sprawę Uchowa koło Łap, dlaczego mimo budowy nowoczesnych dróg komplikuje się życie mieszkańców wielu miejscowości. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A dzisiaj są z nami dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Joanna Sarosiek. Witam Panią.
Dzień dobry, witam Państwa.
W studiu dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Mariusz Nachajewski.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A pod koniec programu połączymy się z burmistrzem Łap Krzysztofem Gołaszewskim. Zaczniemy od rozmowy z panią dyrektor Joanną Sarosiek. Pani dyrektor, po co ten regionalny plan transportowy? Nie można spokojnie aplikować o pieniądze i rozwijać, realizować nasze pomysły. Dlaczego musimy stworzyć plany? Tym bardziej, że ten projekt to ponad 200 stron.
Komisja Europejska oczekuje od państwa członkowskiego, a także od regionu województwa podlaskiego, że przedstawi taki kompleksowy plan, kompleksową wizję rozwoju infrastruktury transportowej w latach 2021-2027 i od potwierdzenia tego warunku uzależnia dostępność środków finansowych na ten obszar.
Konsultacje prowadzicie, kto może się wypowiadać, kto może proponować pomysły, no bo to jest tylko i wyłącznie projekt.
Tak, zgadza się. Każdy z nas może wziąć udział w konsultacjach, zarówno osoby fizyczne, jak i przedstawiciele różnego rodzaju organizacji, instytucji, podmiotów gospodarczych.
No i samorządy terytorialne głównie namawiamy do tego, żeby jednak swoje pomysły i swoje wizje tam próbowali wrzucić.
Dokładnie. Powinni sprawdzić, czy ich wizja rozwoju pokrywa się z tą przedstawioną w planie, ewentualnie zgłosić jakieś sugestie i konstruktywne inne rozwiązania.
Czyli ja jako obywatel Lech Pilarski mogę wysłać maila do Departamentu Rozwoju Regionalnego i...
Pan jako Lech Pilarski może wypełnić kwestionariusz specjalnie na te konsultacje przygotowany, który jest na stronie internetowej strategia.wratapodlasia.pl, podając do jakiego elementu planu ma pan uwagę i jak ona została skonstruowana.
Jeśli będą te pomysły zgłaszane i uda się je pomieścić w programie, czy jest szansa, że wszystkie zostaną zrealizowane?
Ten plan jest dokumentem przygotowanym z prognozą do 2030 roku i oczywiście dotyczy on w głównej mierze środków Unii Europejskiej, ale nie tylko, więc również inwestycje finansowane z innych środków, również tę argumentację dla nich powinny czerpać z tego dokumentu.
Czyli z programu budowy obwodnic, z programów inwestycji strategicznych, czyli z krajowego budżetu też będą te pomysły realizowane?
Tak, dlatego że to jest kompleksowa wizja układu transportowego, zarówno i sieci drogowej, jak i kolejowej. Też są tam wątki dotyczące transportu publicznego.
Przyglądała się pani temu projektowi. W pani opinii, czy to będzie okres, w którym dokonamy jakościowego skoku, jeśli chodzi o infrastrukturę transportową?
Tak, jest to w obecnej perspektywie finansowej, jeszcze trwającej z 2014-2020, inwestycje drogowe i inwestycje kolejowe były głównym obszarem, który wspieraliśmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, jak i programu Polska Wschodnia. Można powiedzieć, że ta perspektywa następna, 2021-2027, będzie dedykowana temu, co się nie udało wesprzeć we wcześniejszych perspektywach i ten główny układ transportowy powinien być już zapewniony po zrealizowaniu tych inwestycji.
Czyli finalizowanie tych inwestycji ogólnokrajowych, budowy ekspresówek i dodatkowo budowa czy remonty, czy modernizacje dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych i tak dalej, i tak dalej.
Tak, dokładnie.
Także zachęcamy wszystkich, żeby spojrzeli w ten regionalny plan transportowy. Do połowy listopada czekacie na uwagi. Jeszcze raz prosiłbym panią dyrektor o powtórzenie tego adresu, gdzie konsultować się w sprawie tego projektu.
www.strategia.wrotapodlasia.pl. Jest tam odpowiedni kwestionariusz. Czekamy na Państwa uwagi do dnia 15 listopada.
Zachęcamy do wypełnienia tego kwestionariusza, szczególnie przedstawicieli samorządów terytorialnych, czyli gmin, powiatów, miast, miasteczek, po to, żeby można było ewentualne potrzeby transportowe mieszkańców regionu uwzględnić w tym planie.
Dokładnie.
Dziękuję Pani bardzo.
Dziękuję.
Rozmawiałem z dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Joanną Sarosiek. Przypomnę, w studiu dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Mariusz Nachajewski. Panie dyrektorze, co zmieściliście w tym planie rozwoju transportu i jakie są wasze zamierzenia w najbliższym czasie, jeśli chodzi o drogi wojewódzkie? Ale zanim do tego przejdziemy, to krótkie podsumowanie, bo wczoraj pan był na tej drodze Białystok w stronę Łap do Uchowa.
Tak jest. I chodzi o podsumowanie
tej inwestycji, bo tam trzeba było wznieść bardzo duży most drogowy, bo zawsze mam z tym kłopot.
Wiadukt nad torami.
Tam trzeba było duży węzeł zbudować.
Tak jest. No, po pewnych perturbacjach udało się w końcu w październiku oddać do użytkowania ten obiekt. Niemniej jednak trwały prace jeszcze wykończeniowe, żeby to odwodnienie na tym odcinku, można powiedzieć, starodroża wykonać. Także to zostało zakończone.
Czyli można powiedzieć, że całą tę trasę od Białegostoku do Łap przez Uchowo mamy zrobioną.
Tak jest.
Dwupasmówka, elegancko, można do Łap dojechać.
Tak jest. I zapewne jak mieszkańców Uchowa, ale nie tylko interesuje kwestia przejazdu, który w tej chwili...
Za chwilę do tego dojdziemy. Na razie powiedzieliśmy o tej ważnej inwestycji. Co w planach? Co będziecie realizowali w najbliższym czasie? No i do tego 2030 roku, jak chcecie poprawić tę infrastrukturę, bo województwo podlaskie jest bardzo ubogie, jeśli chodzi o sieć drogową.
Tak jest. Tak jak z regionalnego planu transportowego wynika, mamy kilka inwestycji przygotowanych do realizacji, czy to z regionalnego programu operacyjnego, czy też z Polski Wschodniej. I tutaj, jeśli chodzi na przykład o Polskę Wschodnią, to Łomża-Mężenin droga. Tu jesteśmy w pełni gotowi. Posiadamy zryt, możemy startować.
Czyli będziecie szukali teraz wykonawcy.
Tak, tylko myślę, że najpierw musimy mieć wejście programu, oczywiście.
Czyli
tak,
muszę otworzyć tę kieskę, żeby dało się rozpocząć budowę.
Dokładnie, musi ruszyć program, nabór, tam też aplikujemy, składamy wnioski i w momencie, kiedy...
Czyli ta droga Łomża-Mężenin zostanie przebudowana, nie będzie taka wąska, tak będzie dwupasmówką, czy jak?
Nie, w standardzie jednojezdniowym, jednak ścieżka rowerowa, wszystkie elementy, zjazdy, to to wszystko, czego wymaga
współczesna droga.
Tak jest, współczesna droga o tej klasie w tym standardzie.
To jedna trasa. Jakie jeszcze?
Kolejna, jeśli chodzi o Polskę Wschodnią, to tutaj Juszkowy, Grudzwodzieckie oraz Tarnopol, Siemianówka 687 i 688. Tutaj też jest bardzo duże, można powiedzieć, nie tylko ciśnienie społeczne, ale też potrzeba komunikacyjna i tutaj również będziemy aplikować o te środki.
Przypomnijmy naszym słuchaczom, bo może nie wszyscy są zorientowani, Juszkowy Gród, jaki to jest mniej więcej rejon Podlasia?
Czyli można powiedzieć od Michałowa do Hajnówki droga, w skrócie mówiąc, oraz taka odnoga do Siemianówki, do terminala przeładunkowego, kolejowego, gdzie...
Tam już mieszkańcy od wielu, wielu lat, samorządy też sygnalizowały, że ciężarówki rozjeżdżają w to wszystko, co było do tej pory i w gruncie rzeczy nie da się tam normalnie funkcjonować, czyli wreszcie tam zmieni się ta sytuacja.
Dokładnie po ostatniej zimie w ciągu 2 dni ruch ciężarowy tą drogę nam, można powiedzieć kolokwialnie brzydko, rozjeździł z tego względu, że była duża różnica temperatur między nocą a dniem. No i ruch ciężki zrobił swoje i bardzo szybko ta droga uległa właśnie dzięki temu...
degradacji.
Tak, raczej przez to degradacji. Tutaj jesteśmy na etapie aktualizacji planów. Do końca roku zaktualizujemy wszelkie potrzebne dokumenty. Na odnogę 688 złożyliśmy już wniosek o ZRID. Na pozostałą część zapewne po nowym roku złożymy już wniosek o pozwolenie.
I będą to już drogi o znacznie większej wytrzymałości?
Dokładnie, dokładnie, czyli tu ta klasa nośności, wszystko zostanie przebudowane gruntownie.
Kolejne inwestycje?
Kolejne inwestycje to chyba długo też oczekiwana kontynuacja, można powiedzieć, drogi, ale też do Wysokiego Mazowieckiego od Łap. Tutaj również posiadamy wszystkie zezwolenia i tu chyba największy koszt inwestycyjny, jednorazowy, planowany dla tej drogi. Także
czyli to nie będzie ten odcinek od Bokin, od mostu na Narwi?
Nie. To będzie w tej chwili, jak państwo wjeżdżają do Łap, to mamy rondo, odbicie w prawo, tu będzie obwodnica Łap, dalej strona Płonki, Roszki Woćki.
Czyli wzdłuż Narwi tam przejdziecie do tej drogi, która jest obecnie od Bokin w stronę Wysokiego Mazowieckiego.
Tak można o Roszki Woćki.
W okolicach tej miejscowości będzie się tam włączało to.
Tak jest. I do Wysokiego Mazowieckiego.
To będzie dwupasmówka?
Nie. Również 1+1, także standard jednojezdniowy, ale trzeba powiedzieć też,
o wysokiej nośności, bo tam ciężarówki jeżdżą, spory ruch jest, to obecnie stan nawierzchni jest taki, że trzeba się mocno kierownicy trzymać, żeby z drogi nie wypaść, takie są tam ubytki i tak ta droga jest zdegradowana, także ta inwestycja błyskawicznie musi być realizowana. To kolejny temat, a następny?
Następny temat to jest Suwałki, granica województwa z obwodnicą Filipowa. Tutaj również w tej chwili musimy uaktualnić dokumentację, tak żeby być gotowym i móc złożyć o ZRID na, nie powiem, że na przełomie roku, tak, bo w tej chwili jeszcze musimy wybrać firmę
projektową, która ma zrealizować te
poprawki. Zaktualizuje nam tą dokumentację, tak żeby na koniec przyszłego roku być gotowym do...
I to są te główne tematy, które będą zrealizowane w tej perspektywie?
Tak, jeśli chodzi o tą perspektywę, to tak. Oczywiście gdzieś jeszcze inne plany, czyli obwodnice na przykład z programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Tutaj też czekamy jeszcze na decyzję. Złożyliśmy 3 wnioski. Obwodnicę Ciechanowca, obwodnicę Kolna i obwodnicę miejscowości Sokoły. W ciągu tej drogi, o której przed chwilą mówiliśmy.
czyli na to pójdą pieniądze. Ale gdyby taka pojawiła się sytuacja, że przyjeżdża ktoś i ma nieograniczone pieniądze, to ile panu trzeba by było, żeby no, poprawić gruntownie stan dróg wojewódzkich na Podlasiu?
Nie wiem, czy... Czy ktoś by tak się znalazł, bo...
To abstrahując, przyjmujemy założenie, że znalazł się, jest ta kieska otwarta, to ile tych pieniędzy potrzeba było, żeby zmienić, poprawić przede wszystkim to, co jest, jeśli chodzi o drogi wojewódzkie w naszym regionie?
No też nie chciałbym jakąś dużą kwotą tutaj operować, ale to wszystko też zależy od tego przeznaczenia, bo musimy pamiętać, że cały czas na bieżąco, co roku przeznaczamy 40 do 50 milionów na remonty dróg. W wielu miejscach to w zupełności wystarcza. Taka gruntowny remont bardzo mocno poprawia stan tej drogi. No, w takich wypadkach, jak mówiliśmy tutaj o tych drogach, no to już jest większe zadanie inwestycyjne. Jeżeli byśmy chcieli w takim standardzie wszystkie drogi nasze zrobić, no to przypomnę, że mamy ponad 1300 kilometrów dróg wojewódzkich. Część została już zmodernizowana.
To ile pan na jeden kilometr modernizacji takiej drogi wojewódzkiej wydaje?
Tak jakby cofnąć się troszeczkę w perspektywie czasowej, to no tak około 10 milionów trzeba liczyć. To wszystko wiadomo oczywiście od lat realizacji, od cen, które są na rynku, ale...
Czyli jak mamy 1300 kilometrów razy 10 milionów, to sobie możemy od razu wygenerować, ile to pieniędzy...
Nie chciałem mówić o miliardach, ale... No,
biorąc tak, szybki rachunek przeprowadzając, to około 13 miliardów trzeba by było.
No, dlatego mówię. Raczej staramy się mówić o tym, co jest dostępne, co możemy pozyskać w następnych latach.
Tak, żeby... O realnych wydatkach.
Tak jest, tak jest.
Horyzont czasowy. Kiedy te wasze plany zostaną zrealizowane?
No, wszystko będzie zależało od uruchomienia tych środków. Na część dróg, tak jak wspomniałem, jesteśmy już gotowi, a część będziemy już za chwilę gotowi. Także to będzie zależało raczej od tych środków i ich dostępności.
Od kiedy ta kieska unijna się otworzy. I na zakończenie tej części naszego programu skupmy się na sprawie związanej między innymi z Uchowem, gdzie oddano nową drogę, co spowodowało, że mieszkańcy mają teraz problemy z transportem. Trzeba było dodatkowych zabiegów, szczegóły za chwilę wyjaśnimy, ale dlaczego taka nowa inwestycja, poprawa, modernizacja drogi no, może prowadzić do komplikacji życia mieszkańców miejscowości, przez które te drogi przebiegają?
Znaczy ja myślę, że w tym przypadku jakby ta droga dzieli tą miejscowość na dwie części i tu chyba jest największy problem. Zazwyczaj obwodnice całościowo omijają takie miejscowości. Tutaj ze względu na...
Tory kolejowe.
Tak, ale również na rzekę i na most. To jest takie inne ukształtowanie. Także,
tak tutaj to... mieliśmy do czynienia jednak ze skomplikowanym problemem inżynierskim, bo trzeba było nową drogę zbudować, pokonać tory i jeszcze zbudować most na rzece.
Dokładnie.
Na szczęście nie trzeba kopać tej rzeki.
No, myślę, że rzeka Narew jest na tyle symbolem województwa.
To było takie nawiązanie do pewnego żartu, ale wracając do problemu Uchowa. Droga jest, miejscowość została podzielona, no i stworzyły się komplikacje związane z funkcjonowaniem linii autobusowych, zapewnieniem transportu zbiorowego.
Znaczy, jeżeli chodzi o tą sytuację, to ja muszę podkreślić, że my otwierając, oddając do użytkowania czasowo, wprowadziliśmy czasową organizację ruchu po to, żeby dokończyć te prace na tamtym odcinku i tą czasową organizację ruchu będziemy przywracać, bo całe skrzyżowanie i stała organizacja ruchu przewiduje przejazd przez tory kolejowe.
Czyli funkcjonowanie tego przejazdu kolejowego, który był na tak zwanym starodrożu.
Tak jest. Jeżeli nie będzie jakichś nieprzewidzianych problemów technicznych, to jutro tą stałą organizację ruchu przywrócimy i ta czasowa...
I autobusy będą mogły tradycyjną trasą zjeżdżać tak do tej miejscowości.
Dokładnie. Jesteśmy na jutro umówieni z PKP na...
Sfinalizowanie.
Tak jest. Na przywrócenie tej stałej organizacji ruchu. I tak jak mówię, jeżeli nie będzie żadnych problemów, to jutro ta czasowa organizacja zostanie zdjęta i zostanie przywrócona stały...
To, co było do tej pory.
Tak, stała organizacja ruchu.
I autobusy będą mogły ewentualnie zjeżdżać do tej miejscowości i zapewniać komunikacyjny dostęp czy do Łap, czy do Białegostoku. Na koniec pytanie związane z przyszłością. No bo jak wiemy, jest prowadzona modernizacja Rail Baltiki. I przy tych prędkościach, które są deklarowane, no nie będzie tam przejazdu w Uchowie. Czy coś wiadomo, co tam się wtedy stanie?
Znaczy myślę, że najwięcej powiedzieliby nam pracownicy PKP, tak?
Ale z wami się nie konsultowali, nie proponowali jakichś rozwiązań, no bo wy wybudowaliście tę drogę przyszłościową, strategiczną, która będzie funkcjonowała w co najmniej 30, 50, jak nie więcej lat. W związku z tym no, chyba jakieś były rozmowy dotyczące stałej organizacji ruchu w momencie, kiedy będziemy mieli szybką kolej.
Znaczy tak, dokumentacja i projekty pojawiły się w 2016 roku, gdzie jeszcze tych informacji co do...
Rail Baltiki nie było.
Tak, co do przyszłości tego przejazdu w Uchowie. Następnie pojawiła się opcja i możliwość sfinansowania tego wiaduktu w tej chwili, który powstał w Uchowie przez PKP, bo przypomnę, że to PKP sfinansowało. Co do przyszłości przejazdu w Uchowie, no to PKP ma pewnie swoje plany. Z tego, co jakby my wiemy, jest tam planowany ciąg pieszo-rowerowy w tym miejscu bez ruchu samochodowego. Tak,
czyli to rozwiązanie, które zostanie przywrócone jutro, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego przejazdu kolejowego, będzie również tymczasowe, bo wszystko się zmieni, kiedy zostanie zmodernizowana Rail Baltica.
Dokładnie. I tu w momencie, kiedy PKP przystąpi do prac, zapewne zwróci się do nas o uzgodnienie, prawda, tego rozwiązania.
I wtedy będziecie mogli ewentualnie wnioskować, żeby zapewnić zjazdy autobusom i dostępność komunikacyjną dla mieszkańców? Czy jest taka możliwość?
Znaczy, nie wiem, czy jeżeli zaplanują przejazd pieszo-rowerowy, czy jakikolwiek przejazd inny, czy to dla autobusów będzie możliwy. Tutaj jakby no bardziej pytanie do PKP.
Niemniej będziemy tak, pytali, jak nadejdzie czas.
Ja z naszej strony będziemy na pewno zabiegali o to, żeby przy tym zamknięciu zmodyfikować skrzyżowanie, tą organizację ruchu i zapewnić przystanki autobusowe na tej nowej trasie.
Za chwilę będziemy rozmawiali z burmistrzem. Mamy nadzieję, że go zapłodnimy takim pomysłem, by wnioskować do PKP, żeby tam ewentualne modernizacje przeprowadzić i zapewnić odpowiednie czy przystanki autobusowe, czy możliwość zjazdu autobusom, by mieszkańcy mogli korzystać z linii autobusowej.
Tak jest. My już miejsce mamy wyznaczone, w którym miejscu mogłoby to się odbywać w sposób bezpieczny. No kwestia dostosowania tego miejsca wtedy do poprzez zatokę autobusową, czy też chodniki, tak, ciąg pieszy.
To za chwilę porozmawiamy o tym z burmistrzem Łap, Krzysztofem Gołaszewskim. Nie udało nam się połączyć z burmistrzem Łap, panem Krzysztofem Gołaszewskim. Nie odbiera telefonów. W związku z tym finiszujemy nasze spotkanie jednak ważnym sygnałem, że sprawa transportu, dostępu do sieci komunikacyjnej, autobusowej mieszkańców Uchowa w najbliższych dniach, a właściwie jutro zostanie rozwiązana, bo no, tam był problem z tym przejazdem kolejowym.
Dokładnie. Było to spowodowane wprowadzeniem przez nas czasowej organizacji ruchu. Tak jak wspominałem wcześniej odnośnie dokończenia robót na odwodnieniu, jutro tą czasową organizację kończymy i przechodzimy do stałej organizacji ruchu.
Czyli będzie funkcjonowało normalnie, będzie funkcjonował tak normalnie ten przejazd kolejowy, potem będzie się można włączyć do ruchu wjeżdżając.
Tak jest, sygnalizacja świetlna, która się pojawiła tak na tym skrzyżowaniu i tym przejeździe kolejowym, bo to musi być zsynchronizowane.
Tak jak mamy, to taka uwaga dla którą spotykają się mieszkańcy Białegostoku na ulicy Poleskiej, jak próbujemy zjechać w ulicę Sopoćki, to tam ta sygnalizacja jest zsynchronizowana, także jak zamknięte są zapory, to się nie da skręcić w lewo.
Sygnalizacja świetlna drogowa musi być z tym zsynchronizowana, tak aby nie doszło do...
Jak będzie się zamykał przejazd kolejowy w Uchowie, to będzie jednocześnie
czerwone światło dla włączających kierunków. Tak jest, dokładnie.
To wszystko się zmieni od jutra, w związku z tym będzie można spokojnie przywrócić ruch autobusowy i będzie można spokojnie korzystać z autobusów na dotychczasowych zasadach.
Tak jest, z tego co wiem, to pan burmistrz te przystanki, ponieważ ta droga, ta stara droga stała się drogą gminną, tamte przystanki zostaną zaliczone do przystanków, uchwałą, czyli wszystkie formalności i przystanki będą funkcjonowały, tak jak pan redaktor wcześniej wspomniał, do momentu, aż kolej zdecyduje się rozpocząć pracę nad
modernizacją tego odcinka Łapy Białystok.
Tak jest, dokładnie.
I podniesieniu prędkości przejazdu pociągów do 200 km. Takie są założenia. Ale przy tej nowej inwestycji wy już również zaplanowaliście miejsca, w których będzie można usytuować przystanki, tak żeby mieszkańcom Uchowa zapewnić korzystanie z autobusów.
Dokładnie. Zaplanowaliśmy tutaj, tak jak wspomniałem, potrzebne są prace, żeby stworzyć tam, można powiedzieć, perony autobusowe, wyznaczyć przystanki. Tutaj również Sejmik Województwa będzie musiał je zaliczyć uchwałą do przystanków.
To już jest biurokracja, bo trzeba ją zrealizować. Poza tym będziemy musieli wziąć pod uwagę, że jeśli będzie dużo pociągów, to dostęp komunikacyjny będzie zapewniony przez kolej.
Dokładnie, tym bardziej, że zapewne perony w Uchowie zostaną zmodernizowane, rozszerzone. Już nie wiem, jakie tam są plany kolei, ale na pewno tak. Dostępność kolejowa również
się poprawi. Dziękuję bardzo za spotkanie. Rozmawialiśmy dzisiaj w naszym programie z dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Janną Sarosiek, a w studiu gościliśmy dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, pana Mariusza Nachajewskiego. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję również.
Lech Pilarski, do usłyszenia.